Gośćmi 186 odcinka podcastu Champions Way po raz pierwszy. Mam przyjemność gościć dwójkę.
To napięcie.
Psychospeców. Paulina Danielak.
Miło mi, dzień dobry.
I Andrzej Tucholski.
Miło mi, dzień dobry. Ale nadałaś taki, wiesz, podniesioną brew temu powitaniu i się spiąłem.
Ale fajnie, słuchajcie. Ja już się tym cieszę.
Ja również się cieszę. Bardzo się cieszę. Miło, panowie.
Tak.
Podcast na trzy, to jest przyszłość.
Podcast na trzy, podoba mi się. Paulina, powiedz proszę, kim jesteś dla moich słuchaczy i obserwujących, którzy być może wcześniej o tobie nie słyszeli albo cię nie obserwowali.
Ach, kim ja jestem?
Jest.
Więc tak, jestem psychologiem, jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji, jestem terapeutką ACT, jestem także w trakcie szkolenia z Somatic Experiencing, jestem prowajderką TRE, Tension Releasing Exercises, i robię różne rzeczy w internecie, psychoedukacyjne, Andrzej, psychoedukacyjne, tak, więc to jest o mnie. Andrzeju, może teraz ty.
Andrzej po raz drugi w tym podcaście, witam cię ponownie.
Cześć, mój drogi, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Fajnie, powiedz, przypomnij, czym się dzisiaj zajmujesz, kim się stajesz, kim jesteś?
Masz w ogóle, odkryłem teraz bardzo dużo takich skrótów, jak FBI, CIA, trzyliterowych, jak się przedstawiasz, to strasznie fajnie brzmi, więc jestem ekspertką od CIA i od FBI.
Tylko staram się to, wiesz, rozwijać, nie?
Bo... Szanuję. Mogłabyś też nie i to by było takie, o kurde, tato coś wie.
CFO, ja jestem psychologiem, CEO, CIO.
KFC, tak. Ja jestem psychologiem biznesu, domorosłym filozofem. Łatwo się ciekawię i zawsze gdzieś tam rozkminiam różne rzeczy. Bardzo łatwo się denerwuję na stan świata i uspokaja mnie i koi dopiero zrozumienie, dlaczego z tym stanem świata jest tak, a nie inaczej, czy można coś z tym zrobić, więc jest to niestety nieuleczalna przypadłość. I również robię różne rzeczy w internecie. Staram się ludziom pomagać, zadawać sobie lepsze pytania, trochę bardziej z ciekawością wychodzić do siebie, trochę bardziej przełamywać, o ile to możliwe, jakieś swoje przekonania, schematy. Czy jeśli mają zdrowe, to oczywiście niech ich tam nie łamią, to super, ale jeśli coś ich krzywdzi, to tak lubię sobie pozastanawiać się na głos i potem to na głos nagrywam w podcaście, by być może komuś pomogło. Piszę książki, robię kursy, szkolę w firmach, po nocach piszę książki też fabularne. O, to ja.
A o porankach występujesz w podcastach.
A rano jestem w podcaście, dokładnie.
Słuchajcie, fajnie, naprawdę ja się cieszę na tą rozmowę, bo sobie pogadamy, przeanalizujemy może jakieś fajne tematy. Ja podrzucę kilka tematów w powietrze i będziemy sobie próbowali je dzisiaj łapać podczas tej naszej rozmowy. Sprawczość, odpowiedzialność, samorealizacja, męskość. To są takie hasła, które chciałbym, żeby się pojawiły w naszej rozmowie.
Idziemy.
Próbujemy. Paulina, my chwilkę off the record rozmawialiśmy sobie o takim ciekawym temacie, może go podrzucę na chwilę w powietrze i ciebie chciałbym zapytać o to, bo wydaje mi się, że tam już się nam się zaczął rodzić pewien flow, a Andrzej na pewno złapie tą falę od razu, jak w ten temat wejdziemy. Mówiliśmy o tym, że czasem łatwiej jest być nieświadomym, czyli takim właśnie niebiorącym odpowiedzialności za siebie w życiu. Jak to jest? Czy jest faktycznie łatwiej być nieświadomym, nie podejmować tych trudnych decyzji, zamykać oczy i mówić nie widzę i mnie też nie widać?
Wiesz co, myślę, że to jest pewne przekonanie. No bo tak, kiedy jestem nieświadoma, to być może nie wiem, co robię innym i co jest mi robione. No więc pytanie, tak, co pomijam, czego nie widzę, kiedy nie patrzę? Kiedy staram się nie słuchać, kiedy staram się zrobić inne rzeczy, żeby tylko nie zauważać tego. I czy to naprawdę znika? Czyli kiedy zamykam oczy, to naprawdę mnie inni nie widzą. Tak jak tutaj użyłeś takiej metafory.
Tak.
Ale myślę, że bycie świadomym, uświadamianie sobie różnych rzeczy jest trudne. Jasne, jest trudne, bo otwieramy się z taką odwagą na różne rzeczy, które być może nie są przyjemne i miłe i cudowne i wspaniałe. Ale z drugiej strony, kiedy ja staram się tego nie zauważać, no to gdzie mi się to zbiera? I myślę, że tutaj fajnie też wchodzi taki temat chorób psychosomatycznych, a więc takiej somatyzacji różnych trudnych rzeczy, których staramy się nie widzieć. Więc ja mogę bardzo długo udawać, że nic się nie dzieje i bum, tak? Jakieś autoimmunologie i kwestie związane ze stresem. Więc myślę, że okej, jest takie przekonanie, łatwiej nie wiedzieć, tak? Lepiej nie wiedzieć, co z oczu, to z serca. No ale czy na pewno, Andrzeju, to
nigdy,
do ciebie.
Nigdy nie spotkałem dorosłej osoby, która naprawdę jest nieświadoma. To jest chyba, to jest moja teoria, taka trochę mroczniejsza. W sensie, jak ja widzę kogoś, kto ma coś nieuświadomione, ja to od razu widzę w takich, że ta osoba tak pęka w szwach, w sensie tak trze z takim nieprzyjemnym dźwiękiem o tą granicę wypierania, żartowania, hi, 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 czegoś, co jest no, mocno nieoptymalną formą radzenia sobie z tym dyskomfortem, stresem, z jakimś tam właśnie otwarciem na coś nowszego, ale naprawdę nie spotkałem jeszcze osoby dorosłej, dla której no, naprawdę byłoby coś taką zupełną zagadką, zupełnym nieoświadomieniem. My się rodzimy nieuświadomieni, w sensie to jest taka tabula rasa dziecięca, to jest jakby stan gdzieś tam wyjściowy, no nie? I moja ulubiona teoria rozwoju dziecka, bo przewiduje rozwój dziecka od dziecka do 80-latka, czyli rozwój psychospołeczny Ericksona, opiera się właśnie o to, że my gdzieś tam zaczynamy coraz bardziej testować rzeczywistość i siebie w tej rzeczywistości również mapować, no nie? Tak. I ja się z tobą zgadzam, że to jest jakieś takie przekonanie. Jak człowiek ma dużą świadomość, to płaci odpowiedzialnością, wysiłkiem, zaangażowaniem i tak dalej za różne rzeczy. Jak nie ma tej świadomości, no właśnie to jest taka trudna sprawa, bo ludzie są z mojego doświadczenia o wiele mądrzejsi, sprytniejsi i bardziej świadomi, niż jakby nawet o sobie lubią czasem myśleć. Naprawdę rzadko spotykam taką osobę, jak ludzie na Twitterze sądzą, że ten drugi jest na X-ie, sorry dzisiaj. My jesteśmy naprawdę elastycznymi, inteligentnymi bestiami, tylko z różnych powodów, być może to jest jeszcze za trudne, być może trauma, być może masa różnych rzeczy, nie? To nie mówię, że ze zła musi to płynąć, ale w mojej opinii trochę zło się dzieje i często widuję właśnie osoby dorosłe, które tak na samej granicy, wiedzą, że tam coś jest. I dla mnie to już jest granica świadomości. W sensie, jeśli wiesz, że tu jest coś ciekawego, możesz się też odwrócić. I ta decyzja, by się nie odwracać, jest już w życiu dorosłym relatywnie świadoma. I tylko, sorry, dokończę, bo moja intonacja faktycznie zaburzyła to, czy kończę, czy nie. Osoba, która z kolei utrzymuje nieświadomość, też płaci i właśnie, nie wiem, na przykład płaci coraz podwyższonymi kosztami psychologicznymi wypierania dalej, no nie? Bo to trzeba sobie cały czas tutaj, że tak powiem, tą szybę czymś brudzić, jakieś mleko na nią wylewać, żeby nie było widać tego, tej drugiej strony. A na pewno może przypłacać relacjami, bo bardzo ciężko się buduje relacje z osobami, które uciekają od świadomości i tak dalej, więc koszty są po obu stronach. Pytanie, po które chcemy sięgnąć.
Okej. Okay.
Czyli tak czymś płacimy. I to, co powiedziałeś, ja też zauważam, że ludzie intuicyjnie bardzo dużo tak naprawdę wiedzą. I oni naprawdę bardzo dużo czują. Oni wiedzą, że coś jest nie tak. Naprawdę. Nawet kiedy mówią, że im się, no może wydaje, oni naprawdę intuicyjnie ludzie wiedzą, że coś jest nie tak. Że to już jest, bo jest często pytanie, kiedy zgłosić się do psychoterapeuty. I ludzie naprawdę, oni wiedzą.
Jak zadajesz sobie takie pytanie, to pewnie to, wtedy, nie?
Dokładnie, ale to jest tak, że naprawdę...
Minęło kilka miesięcy.
Dokładnie, dwa miesiące temu.
Czy to jest ten moment, kiedy powinnam odejść, czy powinienem odejść? Okej, nie wiem, czy to jest sygnał do odejścia, ale to jest jakiś sygnał. No zauważ, co się dzieje, co się pojawia. I z drugiej strony, myślę, że są też takie formy dysocjacji w rozumieniu klinicznym, które mogą sprawiać, że ktoś jest tak odcięty od pewnych doświadczeń, na przykład wchodząc w urojenia, że może naprawdę nie zauważać, ale mówimy tutaj o klinicznych takich konceptach. Na takim poziomie...
Właśnie sobie w sumie dziękuję, że to zrobiłaś. Ja podłapię, robię taki sobie gwiazdkę nad sobą, że wszystko, co mówię, dotyczy raczej lajtowych przypadków w masie. Okay? Tak. Dziękuję, że, bo to jest faktycznie super ważne, by to podkreślić.
Bo mamy oczywiście dysocjacja jest takim spektrum i od gdzieś tam coraz mocniejszych, od lżejszych do coraz mocniejszych, do rozszczepienia gdzieś tam na samym końcu osobowości. Od, prawda, gdzieś tam zauważania do tych klinicznych stanów, więc oczywiście są osoby, które mogą coś zauważyć, są osoby, które potrzebują tej, no jednak wsparcia takiego klinicznego, pamiętajmy o tym, ale faktycznie tak jest, że dużo osób zauważa, nawet kiedy nie chce, to zauważa, że coś jest nie tak, okej, tak, spycham to, nie chcę, ale zauważają.
No po staropolsku mówimy na to intuicja, nie?
Tak.
Czujemy, że coś nie halo, czyli innymi słowy podoba mi się ta teoria, bo to jest tak, jesteśmy świadomi swojej niekompetencji, czyli to nie jest tak, że nie wiem, że nie wiem. To jest mój wybór, że nic z tym nie robię, albo robię pokątnie, czyli czyszczę szybę mlekiem, prawda? Innymi słowy, ale sama czynność czyszczenia jest obecna, prawda? No więc to jest taka iluzja mojej pracy nad sobą. Szukam wszędzie na zewnątrz odpowiedzi, a tej odpowiedzi nie znajduję, ale dostaję takie króciutkie strzały dopaminowe, że obejrzałem 10 rolek, to znaczy, że się naumiałem, prawda? Że to takie równoznaczne z 10 rozdziałami książki. Ale wybierając taką drogę, powiedziałaś, Paulina, to się może objawić w ciele. Ciało nie kłamie.
Tak, i wiesz, znaczy, to jest naturalne, tak? Że ludzie, że mózg wybiera najprostsze, najłatwiejsze, najszybsze rozwiązania. Tak naturalnie zostaliśmy stworzeni, no musimy tak funkcjonować jako ssaki.
Homeostaza, 36,6, do tego trzeba dążyć.
więc jeżeli, wiesz, ja mam do wyboru, że zdysocjuję, nie wiem, tak, przeglądając sobie coś, czy w ten sposób ucieknę poprzez jakieś nieużyteczne działania, ale te, które szybko mnie zajmą, na chwilę, okej. mózg chce wybrać najszybsze, najprostsze rozwiązanie, nie to, które długoterminowo będzie lepsze. A więc jeżeli on może wybrać, dobra, teraz, nie wiem, jest środa, położę się, będę przeglądała Instagrama, będę przeglądała, nie wiem, to, co jest w telewizji do obejrzenia, co nie mówię, że jest złe, to jest okej sobie poprzeglądać, ale jeżeli tylko w taki sposób uciekam, bo nie chcę zobaczyć czegoś innego, nie chcę przeprowadzić jakiejś trudniejszej rozmowy ze sobą czy z kimś innym, no to ja nie widzę, że długoterminowo ja ponoszę duże konsekwencje tego, ale mózg tak nie patrzy. On nie spojrzy na to, okej, jeżeli teraz tego nie zrobię, to w przeciągu miesiąca doznam więcej tak naprawdę dyskomfortu. Ale skoro jest w nas coś, ktoś, kto może to obserwować, kto może obserwować różne nasze myśli, kto może obserwować różne nasze stany, kto zauważa to, że coś jest nie tak, to znaczy, że w tej naszej strukturze jest coś więcej niż te myśli, niż te emocje i niż te zachowania. I skoro ja mogę to zauważać, to jest tam to ja, ten obserwator, który wszystko widzi, który wszystko słyszy. I na tej podstawie może... Okej, ja już uciekam. Ja już uciekam w kolejny temat. Nie.
Może ja cię słucham zafascynowany, to jest ciekawy temat.
Ja również.
Nie wiem, czy mogę tak odpłynąć, tak? To jest okej, mam zgodę.
Pływaj, to jest całkiem spokojnie.
Jeżeli pracujemy na tym obserwatorze, który zauważa więcej, to tak, ja nie jestem swoimi myślami, nie jestem swoimi zachowaniami, jestem swoimi zachowaniami, ale nie tylko nimi, jestem coś więcej.
I to nie one kierują mną.
Tak, i nie jestem tymi emocjami, czyli ja mogę czuć lęk, ja mogę czuć strach i mam wybór, mogę podjąć działania, wziąć za nie odpowiedzialność, nie jestem swoimi myślami, bo często ludzie uważają, że skoro mam jakąś złą myśl, to cała jestem zła. Ale mózg produkuje ogrom, kilkadziesiąt tysięcy myśli w ciągu dnia. I to jest okej, on sobie tak działa. Ale ja nie jestem tymi myślami. Jeżeli jestem ten obserwator, to ja mogę sobie zauważać poprzez taką pracę, jak ja do siebie mówię, jak ja siebie traktuję, jak to jest przychodzić do siebie i tak do tego obserwatora, do tej Pauliny w środku i mówić jej, Paulina, Jezu, nie używając brzydkich słów, co ty robisz, znowu leżysz, weź się w garść, przecież co pracowałeś tylko 8 godzin, co ty, jesteś zmęczona, ty jesteś najgorsza. No jak taka osoba może się czuć? Czy to jest wspierające? Czy to jest motywujące? Czy gdybym słyszała takie słowa codziennie, to ja chciałabym więcej? Czy raczej bym się wycofywała i chciałabym nie widzieć tego, co wokół? Więc warto sobie zauważyć, jako taki pierwszy krok do pracy świadomościowej, co ja sobie przenoszę, z czym ja do siebie przychodzę, kiedy zamykam drzwi, bo w ciągu dnia robimy różne rzeczy. Okej, jesteśmy w pracy, robimy to, tamto, zamykamy potem drzwi i jazda. Jedziemy po sobie i to jest niezauważalne, bo to cierpienie nosimy wszędzie ze sobą, bo mówimy do siebie w swojej głowie, co jest też naturalne. I warto taką pracę samoświadomościową zacząć od tego, żeby zauważyć, jak ja do siebie mówię. Jest naprawdę duża grupa osób, które nie zauważają, że mają myśli i że można te myśli tak trochę poprzez taką pracę eksternalizacyjną wyciągnąć, zauważyć, że mózg mi to robi i ja mogę spróbować poprzez właśnie to świadome ja wybierać inne działania, wybierać inne formy komunikacji ze sobą i z innymi. Pojawiła mi się taka trudna myśl, ale ja nadal jestem tą Pauliną i moja historia jest szersza o mnie niż ta
słowem
jedna myśl.
Kluczem, którym się kojarzy z tym, co mówisz, jest też dyfuzja, no nie?
Tak, to jest dyfuzja.
Mhm. Jeśli ktoś by chciał poczytać i sobie gdzieś tam pogooglować, oczywiście.
Dąbrowski?
Z mądrych, nie.
To jest aktowe, z terapii akceptacji i zangażowania. Więc
Jeśli ktoś by chciał z mądrych źródeł poczytać, to właśnie o dyfuzji między innymi, no nie?
Czy Hajs, czy Raz Harris, to będą takie...
Okay. Słyszałem Hajs i już się powiedziałem.
H-A-Y-S.
A nie ten Hajs.
Hejs.
To jest źle. Hejs.
Nie, Hajs. Przechodzimy na tematy hip-hopu.
Przechodzimy na Hajs. Ale to jest szalenie interesujące, o czym mówisz, Paulina, bo to też mi się w ogóle tak na fundamentalnym poziomie kojarzy z tym naszym freudowskim, prawda? Czyli mamy to dziecko, mamy tego wyidealizowanego dorosłego i mamy tego dorosłego, prawda? Dziecko i wyidealizowane ja zawsze będzie dokładało swoje. A teraz to dorosłe ja, jeżeli zaczniemy je karmić i kształcić w taki sposób, o jakim powiedziałaś, to możemy zadać sobie pytanie klucz i co z tym zrobisz? Tak.
Wyczuwałem te podprawy. Wyczuwałem, że mnie tak popychasz w stronę miny i nie na nią.
ale stoisz, nie schodź. I teraz tu się pojawia twoja szalenie ciekawa teoria o odpowiedzialności. Że jak zadamy sobie to pytanie i co z tym zrobisz, to mhm. możemy również pamiętać o tym, czy powinniśmy pamiętać mhm. o tym, że odpowiedzialność się nie rozpływa w powietrzu. Tylko mnie się podoba ten przykład, który podawałeś w naszym pierwszym wspólnym odcinku podcastu, ten wózek sklepowy w supermarkecie. Mhm. Myśląc, że jak go zostawiasz na miejscu parkingowym, odjeżdżasz i mówisz, ha, 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 nie mam odpowiedzialności, to ta odpowiedzialność została. Tylko na kimś innym. Ona zawsze jest. I ja lubię, jasne. Jak mówisz o tej odpowiedzialności.
Wiesz co, to jest taki w ogóle aspekt, z którym walczą we mnie dwa wilki. Jeden chciałby dycha, drugi co jest z Avonu. I jeden z tych moich wilków jakby kuma i rozumie, bo sam się zmagam z rzeczami, masą różnych rzeczy i każda osoba, którą spotykam, ma jakby swój jakiś tam wózek widłowy z takim bagażem we łbie, nie? Mhm. I próbuje nie wjechać w ściankę tym lawirowaniem codziennym. Ale z drugiej strony jest jeszcze dla mnie taki właśnie aspekt społeczny tego wszystkiego. I trochę mam taką kosę, że rzadko się o tym mówi, w sensie cieszę się, że teraz na przykład o tym mówimy, ale ja dużo klikam jakiejś takiej pop psychologii w internecie, popatrzeć, co tam się dzieje. I gdzieś tak zauważam, że o tym się mówi naprawdę, naprawdę mało, bo jest... Dla osób, które tylko nas słuchają, będę opowiadał, co robię, ale jest jakby jedno ekstremum, które się nazywa spalam się, żeby dawać innym i tak dalej. Jeśli ktoś jest bardzo już po terapii albo z jakiegoś być może magicznego powodu nie musiał, ale czuje się w porządku, ma przepracowane rzeczy i dojrzał, to może dużo dawać innym i nie kosztuje to mnie jakoś drastycznie. Mam tą energię, żeby wspierać, być i tak dalej. No jakby na drugim spektrum mamy kogoś, kto jakby ze wszystkich sił dopiero gdzieś tam próbuje stabilizować siebie, dogadywać się ze sobą, przepracowywać jakieś różne rzeczy, które tam być może ciągną w dół, być może są nieoptymalne, być może sprawiają, że trochę w siebie nie wierzymy, jakbyśmy mogli. Cały pozostały wachlarz urokliwości, z którymi możemy się zmagać. I mam wrażenie, że ta dyskusja jest mocno rozpostarta na te dwa ekstrema. A jest jeszcze coś pomiędzy, co się nazywa sure, pewnie. Każdy, kto jeszcze wykonuje gdzieś taką pracę ubezpieczającą, stabilizującą nad sobą. Mhm. Wiecie, zanim zaprosimy gości do domu, trzeba jakby upewnić się, że jakby fundamentu nie podmyje i nas wszystkich nie zleje do Bugu, no nie? Więc jakby to jest dosyć istotne, że zanim zrobimy imprezę dla innych, ten dom musi w miarę sensownie stać. Ale jest coś pomiędzy tymi dwoma ekstremami i właśnie to coś pomiędzy ja zawieszam na haczyku, który się nazywa, no gdzieś tam musimy współżyć odpowiedzialnie między sobą. Jeśli ja na przykład, nie mam dzisiaj, to bardzo łatwo wyjaśnić na poziomie fizycznym, a trochę trudno na poziomie psychoemocjonalnym, bo ten przykład z wózkiem, a to jest na przykład kubek w kawiarni. Wypijemy kawę, ojejku, ja nie mam, tak nie, źle zaplanowałem, muszę wyjść i go zostawiam. No dobrze, jakiś biedny pan lub pani musi po mnie posprzątać, choć kultura tego lokalu jest taka, że ludzie odnoszą, no nie? I bardzo często w ten sposób gdzieś tam niestety ludzie traktują ludzi. I to jest taka rzecz, na którą bardzo dużo rozmyślam, czy da się coś z nią zrobić, żeby stworzyć to takie pole centralne. Ja jeszcze nie jestem w pełni sił, ja jeszcze oczywiście, że poświęcam czas i uwagę, żeby gdzieś tam zadbać o siebie, ale my musimy gdzieś tam być dla siebie dobrzy. I to jest taki temat, o którym bardzo dużo myślę i niestety nie mam rozwiązań, więc w sumie cieszę się, że jesteście zamknięci ze mną przymusowo w jednym pomieszczeniu, bo choć to nie jest mój podcast, to wam zarzucę to pytanie, ale to jest coś, o czym właśnie dużo myślę, bo dużo to widzę. Szkolę w firmach i szkolenie w firmach jest bardzo ciekawym dla mnie doznaniem, bo pracuję, no wiecie, jak siedzę w pomieszczeniu z 50 osobami, albo nie wiem, z 10, bo akurat, nie wiem, robimy zarząd, to jest zarząd, robię teraz cudzysłów w powietrzu, to są jakby ludzie w firmie, jakby próbujemy uzdrowić dział w korporacji X, ale funkcjonalnie to są ludzie. To są ludzie, z których każdy miał zły ranek i ssaki, jakby skarpetka uwiera, temu się chce siku, tamta w sumie zgłodniała i tak, wiecie, ale my stoimy wyprostowani i udajemy ssaki w garniturkach, no nie? Bo jesteśmy w korporacji. I ja w toku takiej pracy, ja widzę, gadamy o jakichś takich rzeczach dosyć płytkich, płaskich, wiecie, typowo zawodowych, no nie, jakby nie wchodzi się w genezę problemów z dzieciństwem na takich korporatach, to by dopiero byłby odjazd, ale się tego nie robi. Ale to widać, no nie, że jakby ktoś totalnie, tak, no ale ja tego nie czuję, żeby coś tam robić, ta osoba jakby patrzy na 10 osób, którym dokłada furę roboty, bo ona czegoś nie czuje i ta osoba totalnie nie widzi, że robi coś złego, no bo ona nie czuje. Ona nie powinna się musieć zmuszać, no nie. Ja tak patrzę na tę sytuację i tak, tam na bank jest jakiś moment centralny, no nie, żeby ten system zaczął funkcjonować, bo to nie może tak być, że ta dziesiątka ma pod górę, bo ty nie czujesz. I to jest moment, na którym ja się trochę wywalam, szczerze mówiąc. To jest wieczny wyczyn w mojej robocie. Jak tam mediować?
I czy użyłeś takich ciekawych słów, że ja nie robię, bo ja nie czuję. I od razu pomyślałam sobie o kontekście tego, że my w ogóle, żeby zdrowieć, żeby się rozwijać, potrzebujemy innych ludzi. My tego nie widzimy. Chcemy, no ja często dostaję pytanie, jaka książka, żeby poradzić sobie z tą traumą? Jaka książka, żeby poradzić sobie z tym, że na przykład, nie wiem, nie czuję czegoś, czy mam problemy somatyczne? Ja często odpisuję, nie książka, ale czy to warsztaty, czy zajęcia grupowe, czy właśnie psychoterapia, bo my potrzebujemy drugiego człowieka, potrzebujemy drugiego układu nerwowego, tak, który jest wyregulowany, żeby móc funkcjonować, żeby uczyć się i żeby rozwijać. Jeżeli przychodzi jedna osoba, która jest odcięta, która jest z poziomu na przykład współczulnego, albo w ucieczce, albo w walce, nie będę tego robił, co to jest, albo się wycofuje.
Zamraża się.
To ona nie może wejść w zaangażowanie społeczne. A jeżeli jeszcze jest wyżej, jest przy współczulnej, ale w tej części grzbietowej, to ta osoba jest zamrożona, więc w ogóle nie może wejść w kontakt. Tak? Ona wydaje się, jakby była znudzona, niezainteresowana, a tak naprawdę jest niedostępna w tej takiej komunikacji. Więc to też pytanie, jak pracować z ludźmi, ale jak pracować z układami nerwowymi, bo... Andrzej.
Wyobraźcie sobie taką korpo-salę i tam się są takie mózgi, jakby na kręgosłupach, nie? I takie układy nerwowe.
Ale wiesz, bo... Inaczej, bardzo łatwo teraz w internetach mówi się o medytacji. To jest wszystko super, tak. Ale bardzo łatwo w takich stanach dalej dysocjować.
Oczywiście.
Czyli przychodzi taka osoba, ona mówi, że ona wchodzi w stany, on medytuje, jest taka, o, to nie o mnie. Ale może być cały czas w dysocjacji i to bardzo silnej. I z takim układem nerwowym ciężko się skomunikować. Taka osoba, trudno, żeby ona zobaczyła, zauważyła innych, bo nie może zejść do tej części przy współczulnej, ale właśnie tej części brzusznej. Tak. Więc ja jestem otwarta, ja mogę was naprawdę zauważyć. Ja widzę, że innym jest trudno na przykład. Zróbmy to razem, bo jest coś więcej. Bo jest i to zaangażowanie społeczne i to jest ten konflikt, bo poprzez zaangażowanie właśnie społeczne, poprzez koregulację, my wychodzimy z tych stanów pobudzenia w stan właśnie ugruntowania. Ale jeżeli ja nie mam do tego dostępu, to ja nie będę mogła tak naprawdę zejść. I to jest taka praca u podstaw. To jak uczyć ludzi bycia w tej koregulacji z innymi, jak się uregulować. A stan regulacji nie oznacza stanu spokoju i to, że ja zawsze jestem taka.
Jesteś
i zawsze jestem
lotosu.
Taka. Nie, mnie nic nie dotyka, mnie to nie denerwuje. Jak przychodzi pacjent i mówi, że nie, jego to w sumie nic nie denerwuje.
To mamy problem.
To jest takie red flag.
Nie,
bo nie wolno.
Nie, ale chodzi o to, że to świadczy też, to może świadczyć też o tym, o pewnej dysocjacji. Bo czemu ja nie czuję? Czemu mnie to nie denerwuje? Stan regulacji i stan właśnie ten brzuszny, to jest stan, gdzie ja mogę się pobudzać i wyciszać, ale nie jestem tylko taka. Więc kiedy o tym mówisz...
A jest taki kult czucia się tak.
Jest taki...
Ja nie jestem w stanie odświeżyć TikToka lub Instagrama, żeby 1 na 10 treści nie była taka, że stanem docelowym jest perfekcyjne ekwilibrium stawów, który żaden nenufar nie upadł od 6 lat, nie? Jakby tragedia. W ogóle super, super to, co powiedziałeś przed chwilą, bo a propos tych książek do twojego świata chcę się odnieść, sportu.
Tak.
Wyobraź sobie, że pisze do ciebie ktoś, kto mówi, mam ochotę być pro w jakimś sporcie, dopiero zaczynam, czy jestem w stanie to osiągnąć, czytając książki. Ja mam taką historię, jak moja mama kiedyś mi obiecała, że będzie mnie uczyć jeździć rowerem, a potem niestety zachorowała. To był taki moment, że ona mi opowiadała, na czym polega jeżdżenie rowerem, bo jest kochającą mamą i pomimo tego, że chorowała i żeśmy nie wychodzili na dwór, to mi opowiadała, na czym polega jeżdżenie rowerem. I potem faktycznie, jak siadłem na rowerze, to z grubsza wiedziałem, co robić, bo już mama mi naopowiadała, że słuchajcie, teraz jeśli ktoś nie umie jeździć rowerem, a słucha tego podcastu, sztuczka polega na tym, żeby nie przelewać się jak mokry makaron. I słuchajcie, faktycznie, ale no nie da się w ten sposób osiągnąć faktycznej dojrzałości, faktycznego poziomu w sporcie, jakby to jest fikcja, że przy pomocy książek jakby dojedziemy do poziomów, które są wyżej niż hipotetycznie rozumiem, że w życiu jest coś więcej niż mój stan aktualny.
Aczkolwiek ja rozumiem też, z czego to pytanie wynika, ponieważ w Polsce, gdzie nie mamy dostępu do pomocy, na przykład na NFZ, znaczy i jest dostęp, ale
jest
nadal,
ale
pod górę nadal nie, no, to nie zaspokaja potrzeb, więc psychoterapia jest tak droga, więc jeżeli kogoś nie ma przestrzeni finansowej na to, nie może sobie na to pozwolić, no bo to jest, no to jest trudny proces tak naprawdę w takim technicznym kontekście, dojazdy, niedojazdy, czas, wybór terapeuty, finanse, czy czekanie w kolejce na NFZ, to ja wyobrażam sobie, że książka może być ogromnym wsparciem.
To jest też bezpieczny start, tak? Ja to się jest... dopiero przymierzam do jakiejś zmiany w życiu, chcę sobie poczytać, co o tym sądzę.
To kupuję
100%.
To jest super i to jest bardzo wspierające, ja to rozumiem i wszelkie takie rzeczy oglądane czy słuchane zawsze uważam, że będą wspierające. Tak. No, ale pamiętajmy, że I znowuż, wszystko się zmienia na poziomie funkcji, bo jeżeli ja mam pod spodem taką funkcję, że bardzo chcę, na ten moment to nie jest dostępne, to jasne, ale że to jest taki moment, że ja unikam tego, żeby tylko nie skontaktować się z innymi ludźmi w takiej prawdzie ze sobą, i dysocjuję poprzez właśnie kupowanie kolejnych książek, czytanie, ktoś mi da tą wiedzę, ktoś mi opowie, powiedz mi, jak ja mam czuć, ale ja nie chcę tego poczuć, ale tak naprawdę ja nie chcę czuć, ale ty mi powiedz, jak ja mam to zrobić, czyli obejść moment, w którym ja faktycznie muszę się skonfrontować ze swoim czuciem, ze swoim ciałem i być już z punktu A w punkcie B, przepraszam, Z, omijając wszystkie.
Wyobraźcie sobie jeszcze takie przeniesienie emocji, że ktoś w swoim życiu jest takim totalnym zombie, ale uwielbia na przykład oglądać krwawe albo super smutne filmy, bo tam jakby, wiesz, wypompowywuje to z siebie. Coś jednak chcę powiedzieć obok psychoterapii, bo ja też oprócz psychologii wcześniej studiowałem zarządzanie z ekonomią. Wiecie, co się dzieje na rynku w gospodarce, w której siada waluta? Powstaje handel wymienny, barter, kolektywy i samopomoc. I taką rzeczą, o której też chcę wspomnieć, że jasne, sądzę, że każdy powinien, jeśli się zastanawia nad jakimkolwiek poziomem pomocy sobie, albo stabilizacji, albo coś nie gra, albo mam wątpliwość, czy gra. Tak, żyjemy w świecie, w którym jest słaba, ale rosnąca dostępność zainteresowania się pogadaniem ze specjalistką albo specjalistą, ale ja bardzo też sugeruję pobudować sobie, ja wiem, że jakby trwa epidemia samotności i wszyscy mamy z tym problemy i to jest naprawdę przygniatający element
współczesności.
Szczególnie
wśród młodych ludzi.
Tak, ale to jest dosłownie... Kurde, gdybyśmy my mieli jakąś naprawdę trudną chorobę fizyczną, to pewnie byśmy z nią walczyli i poszli po antybiotyk, to na tym poziomie pilności, ja dosłownie mam gorączkę, jest tragedia, potrzebuję antybiotyku, bardzo gorąco doradzam pomyślenie o tym, że można sobie pobudować samopomoce psychospołeczne, po prostu pobudować przyjaźnie, bo serio, psychoterapia, ja nie próbuję powiedzieć, że jak ktoś ma, nie wiem, depresję kliniczną, to zjedz brokuły, pobiegaj i pogadaj z kumplem, dokładnie. Ale jak masz doła po dniu w pracy, jak najbardziej pogadaj z kumplem. W sensie, to jest jedna z najbardziej kluczowych na świecie powspółczuć, poprzeżywać, pośmiać się. Na tym polega samotność, brak tego. Być w tym kontakcie, to o czym ty mówisz, że ten drugi człowiek jest absolutnie nierozerwalną częścią bycia mną, no nie? Jakby...
Tak. I nawet w depresji jest przecież aktywizacja behawioralna, więc jeżeli mamy
aktywizację. Tylko właśnie chcę podpowiedzieć, że jasne, że są specjalistki, specjaliści, psychoterapeuci i psychiatrzy, jakby jest cała ta jakby odnoga, ale jest też po prostu bycie dla siebie nawzajem i wydaje mi się, że ogrom współczesnych problemów płynie z tego, że nie ma tego czegoś nawzajem, bo grupa dzieciaków może razem zacząć trenować i sobie, wiesz, wyobrazić, że oni zakładają drużynę sportową. Grupa dzieciaków może sobie pokupować instrumenty i zacząć grać i wiesz, i potem będą jakąś kolejną Nirwaną czy whatever. Parafrazuję teraz Dave'a Grohla. Albo właśnie grupa ludzi po prostu może sobie codziennie wieczorem się wywentylować z jakichś stresów, frustracji, problemów tego dnia, wyregulować się, nie poprzez narzucanie się sobie, tylko jakby ty mi się wygadasz ze swojego, ja powiem... przejebane. Mam nadzieję, że wolno u ciebie czasem kląć. Po czym wiesz, jakby ja ci się wygadam, ty spojrzysz na mnie i powiesz, kurka wodna Andrzeju, niekorzystnie. Bo jesteś poprawnym człowiekiem, nie jak ja. To coś mnie wyrówna po tym dniu. Mam nadzieję, że w tej hipotetycznej sytuacji wyrównałoby ciebie, ale jeśli żadne z nas nie miałoby możliwości tak zrobić przez na przykład 6 miesięcy, no to już zaczyna być taki problem, potem taki korek odetkać. Człowieku, hydraulika to mało, nie? Żeby taką rurę przepchać. A naprawdę wystarczy trochę tej wody puścić codziennie, żeby człowiek się czuł bardzo mocno uspokojony. Więc jak rynek siada walutowy, taki w sensie jakby waluta nie działa w państwie i jest ogromna inflacja, powstaje barter i powstają samopomoce różne ludzkie, i w momencie, kiedy właśnie na przykład nie ma się dostępu i tak dalej, to nadal jest pewna droga do większego zdrowia psychicznego. Ja wiem, że z samotnością jest problem, ale można spróbować być tym pierwszym, tą pierwszą, która gdzieś próbuje się otworzyć i pobudować z kimś głębszą relację, bo taka przyjaźń to naprawdę może być dla kogoś ten oddech, ten wdech tlenu, dla kogoś, kto naprawdę ma łeb pod wodą, wiesz, już od, nie wiem, miesięcy.
Zgadza się. Ale jest też naprawdę sporo inicjatyw, z których można korzystać. Niektóre są darmowe, niektóre są płatne, ale ja często zachęcam, ja sama prowadzę warsztaty, na przykład w najbliższym czasie dla kobiet, ale zachęcam też do, nie wiem, do wyjazdów takich grupowych, czy właśnie tych warsztatów, bo praca, taka offline praca twarzą w twarz z człowiekiem, to jest coś naprawdę bardzo cennego. Tam też budują się pewne relacje, też mogę tam się otwierać. I ludzie słuchajcie, naprawdę ludzie wolą online. I ja to wiem, bo dostaję takie wiadomości, a może gdyby było online.
Jesteśmy leniwi. O właśnie, bezpieczni. Ale to, przepraszam, to powiedziałem w swoim imieniu, bo jestem leniwy. Ja strasznie lubię online.
Ja też lubię online. Ja to rozumiem, bo jest wygodniej, bo nie trzeba dojeżdżać, bo mam dostęp do wiedzy i takie rzeczy też, przecież ja pracuję online, też szkolenia online, bardzo dużo dla różnych, tak jak ty dla firm, ja często właśnie online to robię. Ale Jednak warto też sprawdzać, czy ja nie mogę pójść na jakieś warsztaty grupowe, czy na jakąś taką inicjatywę, powiedzmy, darmową na przykład, grupową, gdzie są jakieś zajęcia grupowe dla kobiet, dla mężczyzn, dla osób w różnym wieku, bo okej, teraz tego nie czuję, czy ja po prostu nie chcę. Nie chcę się otwierać na drugiego człowieka, bo jest tam jakaś blokada. Mm-hmm. Bo to oznaczałoby, że nie wiem, zostanę. Przecież bycie zobaczonym, to co teraz powiedziałeś, jest bardzo wspierające, ale jest cholernie, przepraszam, jest bardzo, bardzo trudne.
Ty przepraszasz za cholernie, okej. Okay. Wyjdę stąd
jest,
zaraz.
Jest bardzo trudne. Przecież bycie widzianym, tak wiesz, widzianym, że ty mi coś powiesz i ja cię zobaczę naprawdę, uff. To jest
dopiero terapeutyczne.
To jest kaliber naprawdę duży. Wiesz, to takie, kiedy ktoś na ciebie spojrzy i ty, i się cały po prostu rozpływasz.
Tak.
I to jest tak niebezpieczne, bo trzeba trochę, wiesz, odpuścić swoje mechanizmy obronne. I to jest piękne, to jest cudowne, ale są osoby, które nie mogą po to sięgnąć. Nie mogą tego, tego otrzymać. Na przykład grupa mężczyzn. Tak? Mężczyźni częściej trzymają, no bo jest też pewne takie przekonanie, tak? Pewne mity, no pewne stereotypy. Ale to, o czym mówisz, jest piękne, jest cudowne, jest wspaniałe, ale to też jest praca, żeby się na to otwierać, na to, że ja mogę być przez kogoś naprawdę zobaczona i usłyszana i to wziąć.
Dorzucę od siebie jeszcze jedną rzecz. Sport jest czymś takim, bo sport nawet solo bywa grupowy, jak się trenuje. Jest taki koleś w Warszawie, Michał Łagunoniok, który organizuje, jak jest ładna pogoda, darmowe warsztaty z boksu dla dzieciarni. I fajnie, poruszanie się, boks, świeże powietrze. Tam nie chodzi o boks. To jest grupa dzieciaków, które mogą przyjść i mieć coś zrobione. Tak, i naprawdę fachowy, zawodowy trener popatrzy na te dzieciaki, poprawi im formę, te dzieciaki pobędą za sobą. O mój Boże, ile tam jest więcej zdrowia niż to, że one, wiesz, pozginają kolana i łokcie.
Tak, i zobacz, dlaczego tak jest, że tak nie może być u dorosłych, tylko jak my się spotykamy, to musi być cel, ja muszę, kiedy są warsztaty, to muszą być konkretne cele, ja muszę jak najwięcej wyciągnąć. Ja to rozumiem, tego chcemy. Ale z drugiej strony, sam fakt bycia w grupie jest tak leczące, ten kolektywizm.
Efekt wioski.
To jest niesamowite. I nie zawsze musi chodzić o taki cel twardy,
tak.
Ale o te cele dotyczące tego, że ja jestem w grupie ludzi, ja jestem widziana, jestem słyszana, mogę się pośmiać, mogę pobyć. Bycie w ogóle z innymi układami nerwowymi w takiej koregulacji.
Bezpiecznym settingu.
Jakie to jest leczące samo w sobie.
Mogę mały checkpoint?
Pewnie.
Słuchajcie, bo tak jak mówicie, to ja bym to zebrał w całość, znowu podrzucimy w powietrze, bo to jest szalenie ciekawie, a że jestem narzędziowo modelowy w mojej pracy, myślę, że to też sport po prostu do tego w pewnym sensie zmusza, prawda, że jak obudujesz coś w model, ale wrzucisz to wszystko, o czym teraz powiedzieliście, to może działać fenomenalnie. Tak, pierwsza ciekawostka jeszcze, która mi zapisałem sobie, żeby nie umknęła mi, a propos tego spokoju, ludzie szukają spokoju. Jest taka w ogóle komora w Stanach Zjednoczonych, gdzie ona chyba w 99% wycisza otoczenie. Ty myślisz, że tu jest cicho. To tam podobno człowiek jest w stanie przetrwać kilkanaście minut, dlatego że zaczyna słyszeć, jak pracują jego płuca. Zaczyna słyszeć swój żołądek, zaczyna słyszeć swoje organy wewnętrzne i nie jest w stanie wytrzymać. Więc człowiek chcący dążyć do tego enigmatycznego spokoju,
może przegiąć.
Tak, totalnie. To samo z tym, ze szczęściem, prawda? Też nagrywałem kiedyś taki odcinek podcastu solo, czy powinniśmy być zawsze szczęśliwi. I tam mówią właśnie na bazie przywspółczulnego i współczulnego układu nerwowego, że to by nas wykończyło, gdybyśmy byli ciągle szczęśliwi. Prawda? Taka ciekawostka co do tego, o czym powiedzieliście. Natomiast ty dokładnie będziesz wiedział, Andrzej, też o czym Paulina, na pewno też będziesz wiedziała, tylko ty dużo o tym pleciesz. O tym, że my się pomyliliśmy, jak to Covey pisał o tych 7 nawykach skutecznego działania. Pomyliło nam się i zakończyliśmy naszą edukację na drugim etapie. Pierwszy etap to jest jak być, jestem zależny, drugi etap jak być niezależnym, a trzeci etap to jest współzależność. I to, o czym właśnie mówiłeś na początku, ty Paulina, dopowiadałaś, kontakt z drugim człowiekiem. A teraz zamykając to w piramidę, którą pewnie też kojarzycie, znowu tutaj będę cytował psychiatrę Phila Statza, bo to według mnie...
Na dole
mnie...
są węglowodany.
Tutaj są tłuszcze.
Są tłuszcze.
A na górze wszystko inne. Ale słuchajcie, to według mnie naprawdę ciekawie domyka, bo ja jestem przekonany, że ktoś czeka i może, dobra, jakie wskazówki, jak nie książka, to co? Na pierwszym poziomie mamy zbudowanie relacji z ciałem. Na drugim poziomie mamy relacje z innymi ludźmi. Na trzecim poziomie mamy relacje z ja. I teraz Karen Horney, niestety już nie żyje, świetna kobieta, dużo zrobiła dla psychologii.
Ona jest autorką neurotycznej osobowości naszych czasów, czyli
tak.
się porąbała.
Tak. Mhm. Ona powiedziała taką rzecz, co później Jalom też sparafrazował i stąd też ten cytat mi się tak utkwił mi w głowie, parafrazuję. Każdy człowiek ma zdolność do samorealizacji, jeżeli usunie wszystkie przeszkody ze swojego życia. Teraz zobaczcie, jak na tych trzech poziomach. Relacja z moim ciałem, relacja z innymi ludźmi i relacja z samym sobą. Mhm. Potrafi rozpocząć, dlatego ten model, lubię zamykać
nie,
to.
Nie mogę być, ale nie wytrzymam.
Dawaj, aluj.
Przepraszam. Ponieważ...
Musimy używać aluj jako czasownika. Jestem zachwycony.
Relacja z ciałem tworzy się przez relację tak naprawdę z pierwszym opiekunem, czyli z innymi. Mhm. I bywa tak, że jeżeli ja jestem całkowicie odcięta od swojego ciała, to tak się dzieje. Wszyscy zalecają też medytację mindfulness. I medytacja mindfulness jest super. Mhm. Ale wiemy też z badań, że ona może nasilać niektóre objawy zaburzeń psychicznych. Ponieważ jeżeli ja nigdy nie dotykałam siebie tak emocjonalnie, w taki sposób... poza swoimi mechanizmami obronnymi, to jeżeli zrobię to sama, to może mnie zalać. Może nasilić te objawy różnych zaburzeń psychicznych. A więc ja jako podstawę dałabym nauka czucia siebie przy kimś, kto jest bezpieczny. A więc poprzez relacje z kimś. Dlatego ja zachęcam, żeby nie próbować. Czasami niektóre osoby nie mogą zamknąć oczu, nie mogą się położyć, nie mogą medytować. I wtedy ja zalecam jednak taką pracę z kimś. A więc może tak być, że nie dla wszystkich dotykanie, nauka czucia swojego ciała jako samodzielna praktyka i rozpoczynanie od tego nie zawsze będzie dostępne. I to też jest okej. Okay. Więc to takie
wtrąc. To teraz ja zaaluję, bo ty patrzysz, Paulina, tak mi się wydaje, właśnie okiem terapeutycznym w tym wypadku, a ja i ta relacja z ciałem jest, wydaje mi się, niefortunnym określeniem tutaj. Ja mówię, rusz się, idź na spacer. Zrób lekką aktywność fizyczną każdego dnia, zjedz coś zdrowego, nawodnij swoje ciało i zadbaj o to, żeby w badaniach wyszły ci pozytywne markery. Od tego bym zaczął. Bo ja tu mówię o takim fundamentalnym poziomie dbania o swoje ciało.
Antyczno-grecki klimat, nie? W sensie musisz mieć...
Tak.
No, zdrowe ciało, żeby był w nim
zdrowy
duch.
Bo to już dla mnie jest ten trzeci poziom piramidy, czyli relacja z samym sobą, ta duchowa część, po której ja bym w tym przypadku, o czym opowiedziałaś, sięgnął już po jednak pomoc.
Znowu tutaj, ale są osoby, które nie wiedzą, co to znaczy dbać o siebie i nie będą miały tego dostępnego.
Tak.
I to będzie dla nich bardzo zagrażające. I to jest okej, żeby uczyć się właśnie poprzez kontakt z kimś. I widziałam, nie pamiętam, kto jest autorem TikToka, w którym ktoś pytał, okej, gdybyś zamieniła się ciałem z osobą, którą najbardziej kochasz i miała dostępne jej ciało, to jakbyś o nie dbała? I często tak jest, że osoby, które do mnie przychodzą, które mają doświadczenie traum czy przemocy, one nie wiedzą, jak dbać o siebie, ale nauczyły się dbać o innych. I często jest taka praca, jakbyś komuś doradziła, jakbyś kogoś w taki sposób wspierał. Więc to jest też okej, żeby popracować sobie nad tym, o czym mówimy, poprzez taką eksternalizację. A jakbyś komuś to zrobił, albo znaleźć kogoś, z kim możesz to robić. I naucz się też poprzez właśnie bycie z kimś. Ja jednak bym, wiesz co, jednak bym zaczęła od relacji z innymi tak naprawdę. Horney też mówiła o tym, że no, kształtuje nas jednak relacja z innymi ludźmi. I ja myślę jednak, że to jest podstawa.
Ja wiesz, że mówisz totalne 180 flip od wszystkiego, co mówi kultura, czyli napraw siebie, zanim wejdziesz w jakąkolwiek relację, nie tylko romantyczne, w jakąkolwiek znajomość w ogóle. Cały internet nam to mówi.
To mówiłam u Agnieszki, że właśnie ja patrzę...
Udaru dostaję, jak patrzę
na to patrzę. Ja powiedziałam u Agnieszki właśnie dziekan... naszej tej wspólnej,
cześć,
wspólnej kochanej kobiety. Nie naszej, ale to zabrzmiało źle.
Nie, nasza wspólna ziomeczka bardzo
cudowna.
Serdecznie.
Ale że wcale nie trzeba tak, że trzeba najpierw siebie przepracować i dopiero potem być z innymi.
Nie ma czegoś takiego.
Bo
nie chcieli przepracowywać siebie.
Właśnie nie ma czegoś takiego, że ja tak siebie przepracuję, że jak wejdę w relację, to już jestem... właśnie tym spokojem,
to jest fikcja. Nie o to chodzi, ja trochę nie rozumiem tych dyskusji, bo to jest fikcja, to jest dokładnie jakbyśmy na przykład, nie wiem, próbowali palić w piecu powietrzem. takim klasycznym piecu. No i ja tam będę, słuchajcie, wezmę jakby wachlarz i będę strasznie wiosłował i ja zajebiście marzę, żeby tam się, żeby to było paliwo, no tak. Nie dla tego ognia. I tam nie ma żadnego węgla, drewna, nic. Mhm. To tak nie działa. Fizycznie w ten sposób nie działają paliwa palne. Powietrze nie jest jakby w tym sensie tak. paliwem palnym. A ludzie jakby nie kumają, że w pewnym sensie psychoemocjonalno-biologicznym, jakby naukowym, tak nie działa naprawa siebie. Że ty się teraz zamkniesz w bańce. Nie wiem, czy to jest jakiś taki mit, który nam wlazł w kulturę przez ludzi, którzy pojechali na 7 lat do Tybetu i jakby, wiesz, siedzieli pod wodospadem. Nie mam pojęcia, skąd wziął się ten mit, mhm. że ktoś usiądzie na podłodze, będzie bardzo głęboko myślał i wyjdzie w pełni przytomny, społecznie zaadoptowany, wiecie, jakby wyleczony, funkcjonujący. Tak. Co to w ogóle znaczy wyleczony, ale
zdrowy,
nieważne. Nie?
Normalny. Ale to, co ja bym zrobiła a propos narzędzi, to jednak rozpisała to nie w kontekście takim hierarchicznym, ale jednak, tak jak się pracuje też cybetowo, czyli, wiesz, aktywizacja na przykład, nie wiem, z innymi. Co mogę zrobić dzisiaj z innymi? Co mogę zrobić w ramach dbania o siebie? I tam będzie na przykład, nie wiem, przyjmowanie suplementów, wykąpanie się, bo pamiętajmy...
Okay, czyli coś, co robisz dla siebie na przykład fizycznie. Coś, co robisz dla siebie, kontakt z innymi. Coś, co robisz dla siebie duchowo.
Co będzie
duchowo.
Przyjemne, zabawą. My o tym rozmawialiśmy, tak?
Zabawa, tak.
Co zrobiłem dzisiaj, co było dla mnie przyjemne.
Bezpatrzenie na zegarek.
Tak, co zrobiłem z innymi, jakaś aktywność z innymi, kontakt z innymi ludźmi, kontakt ze sobą poprzez na przykład nie wiem, wzięcie kąpieli, o, takiej przyjemnej, posmarowaniem ciała balsamem. I jednak zaczynałabym od takich najprostszych kroków, bo ludzie mają też tendencję do tego, dokładnie. Żeby mówić, okej, od dzisiaj to ja zapiszę się na 10 tysięcy różnych warsztatów, będę codziennie wychodzić, codziennie będę ćwiczyć, zrobię to, to, to i to i codziennie będę się odzywać do kogoś bliskiego, co wszystko jest okej. Ale ja jestem zwolenniczką takich bardzo małych kroków, bo to one budują tak naprawdę te duże cele i pewnie. Nasze osiągnięcia. Więc myślę, że bym to rozpisywała w taki sposób.
Integrujący. Wszystko razem. No, ja to czuję bardzo, bo uważam, że piramida jako model może być przekręcona do góry nogami w zależności od tego, z kim rozmawiasz, prawda? Też mi się wydaje, że warto wspomnieć o tym, o czym wcześniej ty Andrzej, zrobiłeś gwiazdkę, Paulina, dobrze, że o tym powiedziałaś. Nie mówimy tutaj o osobach, na przykład, które są w tym momencie pogłębionej depresji, prawda? Albo w głębokiej schizofrenii.
Tak, my jesteśmy tylko głosikami ze słuchawek, no nie? Nie jesteśmy dokładnie. Poradą psychiatryczną,
tak,
na przykład.
Tak, to nie jest konsultacja, trójkonsultacja psychologiczna i wybiorę sobie coś i prowadzę swojego życia, jak mi nie pomoże, to wiem, kogo winić.
Ja się ogółem zgadzam z tobą pod kątem tej piramidy, znaczy zgadzam się z wami razem tak naprawdę, coś od siebie chcę dodać jeszcze z innej strony na to. Absolutnie sądzę, że nie wolno zaniedbywać żadnego aspektu siebie, bo to się źle skończy i ja jestem bardzo wielkim fanem takiego podejścia, jedno hobby jakby dla zdrowia fizycznego, jedno hobby, które jakby pobudza ciekawość intelektualną, jestem wielkim fanem Bertranda Russella, który bardzo mocno i celnie argumentował w swoim takim filozoficznym ocenianiu człowieka, że to, dlaczego żyjemy, esencja życia płynie z bycia zaciekawionym czymś. Jak wszystko inne nas zawiedzie, to jest to coś, że nadal będziemy funkcjonować. Jeśli będziemy bardzo zdrowi, ale nic nie będzie ciekawiło, no to popadniemy w jakiś letarg, w jakiś maraz, w jakąś apatię, no nie? A w sytuacji odwrotnej ludzie są w stanie przewalczyć na przykład problemy ze zdrowiem fizycznym, bo jakaś ciekawość, nie wiem, życia, radość życia, wiesz, podążania za jakąś, być może wiedzą, być może pasją, być może relacją, gdzieś tam ich wyciągnie, przynajmniej emocjonalnie. A z drugiej strony kumam też piramidę, bo nikt nigdy nie żałował, że poszedł na spacer albo że poszedł na siłownię. W sensie ja kumam ten tok myślenia i to jest też u mnie. Ja zawsze jak mam doła, a ja jestem człowiekiem bardzo emocjonalnym i czuję bardzo dużo różnych rzeczy bardzo często i zawsze jak mam doła, to jest najprawdopodobniej po 16 jestem zmęczony, najprawdopodobniej chce mi się pić i najprawdopodobniej od dawna siedziałem. I jak ja mam takiego wielkiego doła, ja tak nie wiem, czy to, co robię ma sens, czy moje relacje mają sens, czy ja jestem dobrym synem. Jak ja się łapię na takiej spirali we łbie, bo ja w ogóle na marginesie mam dosyć wysoki neurotyzm w wielkiej piątce. What up? Ja mam dosyć wysoki neurotyzm. I ja natychmiast robię właśnie, ja bardzo lubię modele i ja słyszę bardzo ten twój tok myślenia z modelami, że ja natychmiast robię sobie taki checkpoint, muszę przewietrzyć, połazić, wypić szklankę wody i się zorientować, że jest po południu, a ja mało spałem. I jak ja sobie zdystansuję się, ja o tym dystansie chcę coś zaraz dopowiedzieć, jak ja się zdystansuję używając tych filtrów, tych takich markerów, to mam nagle takie, ja wcale nie mam doła i moje życie nie jest mało warte, ja byłem trochę spragniony, zmęczony, śpiący i się nie poruszałem. Więc zarówno kumam podejście to integracyjne, jak i kumam, robię teraz znowu cudzysłów w powietrzu dla słuchaczy, piramidę, bo to zawsze gdzieś tam się zaczyna od tego takiego, dobra stary, a czy na pewno twoje ciało się po prostu nie nudzi, nie zgrzybło, nie jest głodne?
Nie zgrzybło.
Tak, i
to
słuchajcie...
To są te myśli, o których mówiłaś, prawda? Mm-hmm. Te czasem, często samomyślące się myśli, prawda?
Ja, Jezu, jak ja mam gdzieś moje myśli. To...
Ale też pytanie,
ja dosłownie
wiesz,
mam wrażenie...
Co powiedzieć, nie?
Tak. Ja dosłownie mam wrażenie, jakbym jechał z takim, wiecie, kopilotem lekko denerwującym w samochodzie. Ja tam sobie paplę, to jest czasem ciekawe, czasem nie. A ja tak, dobra, robimy swoje, jakby...
Och, jak to jest przy ADHD.
Dokładnie tak. Co chciałem powiedzieć o dystansie. Ja z jakiegoś powodu, nie wiem czemu, tyle książek psychologicznych, a wiecie, kto jest najczęstszą osobą, którą cytuję w rozmowach psychologicznych? Raper Kebona Fide. Ja nie wiem, jak do tego doszło, ale znowu to zrobię. Mianowicie, moi drodzy, jak raczył rapować Kebona Fide w znanej piosence Tamagotchi. W życiu chodzi o to, żeby głównie żyć, co nie? I pierwszym krokiem dla osoby, która ma jakąkolwiek takie coś, o czym teraz rozmawiamy, wątpliwość, może coś chce zmienić, po coś sięgnąć, moim takim krokiem zero prywatnym byłoby, żeby ta osoba spojrzała, to jest trochę użycie Paulina tego, co ty mówiłaś, żeby, a jakbyś dbał o swoje ciało, takiej trochę eksternalizacji spojrzenia na tą sytuację, ale ja bym takiej osobie doradzał, ja tak często robię dla siebie, bo ja bardzo często się tak zamyślam, zapędzam w kozi róg jakiś w życiu, mam za dużo projektów, jestem na maksa oddalony od mojej intuicji, bo overwork, bo na bank przed czymś uciekałem, bo jestem zmęczony i ja mam takie... Fuck, ja nie wiem jak wrócić, no nie? Teraz tu i w tej chwili. I pierwsze co ja robię, to ja zaczynam patrzeć na siebie z ciekawością, jakbym oglądał siebie z zewnątrz. Ja po prostu jakby lecę na takim absolutnym zwierzęciu, robię wszystko na co mam ochotę i po prostu bez oceniania monitoruję co ma miejsce. Na przykład mam straszną ochotę, no ja dosłownie wolę umrzeć niż odpisać na maile, bo muszę grać na konsoli. No okej, jest taka część mnie i ja tego nie oceniam, tylko ja tak... Czemu ja tak mam? Bo ja z reguły lubię kind of odpisy. W sensie nie nienawidzę nawet nudnych elementów mojej pracy. Jest fajna, nie? Mhm. Więc jeśli mam taką rzecz, którą ja odbieram jako to jest trochę weird, ja natychmiast zaczynam z ciekawością bez oceniania patrzeć na siebie. I to jest trochę... Agnieszka Dziekan będzie w kółko w tej rozmowie, ale w rozmowie z nią niedawno... Właśnie o tym mówiłem, że ja na przykład, nie wiem, lubię moją prokrastynację, lubię moje lenistwo, lubię mój smutek, lubię moje wszystko, bo ja do tego podchodzę jak do kontrolki w samochodzie. Jak mi miga na żółto kontrolka w samochodzie, albo mam komunikat, zawsze jak odpalam silnik, czy jest mało oleju, czy dużo oleju, czy wymienię olej. Jak ja odpalam silnik i on mi mówi mało oleju, stary, to ja nie wpadam w dwutygodniowy rzut hangry, jestem beznadziejny, jestem debilem, nie powinienem mieć auta, nie przewidziałem tego, że nie będzie miał oleju, ale w ogóle niech mi odbiorą prawo jazdy. Nie umiem uszanować, nic mi nie można
jesteś
dać. No,
nic nieznaczącym
bytem. Jestem nic nieznaczącym bytem. Dasz mi dwie kulki, jedną zgubię, drugą zepsuję. Po prostu zabić to... Nie, ja po prostu myślę, no, pora wymienić olej. I jadę na stację benzynową, dokupuję, dolewam, jadę sobie, no nie?
Zadanie.
Ja tak samo podchodzę do moich wszystkich sygnałów i okej, ja jestem w pozycji bardzo uprzywilejowanej, bo gdzieś tam miałem w życiu taki start, że byłem otoczony trochę psychologią i pewne rzeczy przepracowałem, ale da radę, jak się do siebie naprawdę podejdzie z łagodnością i z ciekawością, można przy pomocy, i tutaj trochę mam wrażenie, łączę wasze podejścia, Paulina, po pierwsze, że trochę spojrzeć jak na przyjaciela, ja to jeszcze bardziej zabstrakcjonuję tutaj, żeby spojrzeć na siebie po prostu z ciekawością. Trochę tak, jak można się na nowo zakochać w swoim mieście, łażąc po nim, oprowadzając znajomych spoza miasta, bo nagle patrzysz na, nie wiem, Łódź, Lublin, Kalisz, Warszawę, jak turysta. Kurde, totalnie inne miasto. Ja mieszkam w Warszawie tak długo, że mnie już rzadko rajcuje, po czym wpada do mnie, wiecie, znajomy skądś indziej, idziemy sobie połazić, ja tak ładny ten MDM, ale fajny plac Konstytucji, jakby znowu odkrywam te rzeczy, które mi się podobają i sądzę, że można z taką ciekawością spróbować usiąść do siebie, tylko krok numer jeden to pewnie będą jakieś rzeczy z ciała, więc znowu wracam do tej piramidy, bo słyszę tą piramidę, ale krok numer jeden byłby dla mnie taki, żeby tego po prostu do cholery nie oceniać. Tak. My jesteśmy jacy jesteśmy. Naprawdę rzadko mi się zdarzyło w życiu spotkać. Raz w życiu spotkałem osobę, która jakby aktywnie, zajebiście chciała źle. W sensie dosłownie raz w życiu mi się udało spotkać taką osobę i być może to jest jakaś moja projekcja i totalnie biorę za to odpowiedzialność. Może po prostu nie lubię tej osoby, ale już na pewno nie należy tak podchodzić do siebie, więc moim pierwszym krokiem byłoby po prostu chwilę pożyć i tak się pozastanawiać, jakie lampki mi się palą w moich myślach, wiecie, jak ja na przykład chodzę i schizuję i dostaję SMS-a od kumpla i tam jest kropka w tym SMS-ie i mam takie, fuck, on na pewno jest na mnie obrażony.
Widzisz, to emoji, nie? Z tym fioletowym diabłem takim i ogień po prostu.
Z fioletowym bakłażanem. Co? I wiecie, w momencie, kiedy ja dostaję taką wiadomość i zaczynam schizować, to sobie tak myślę, czy ty masz relację z tym człowiekiem taką, że on by pasywno-agresywnie ci dosrywał? Nie.
Bez bakłażana?
Bez bakłażana.
Ale z kropką.
Jeśli na przykład tak panikuję, biorę też za siebie odpowiedzialność i się pytam, ej stary, możliwe, że sobie zmyślam, ale czy między nami wszystko jest okej? Okay? Ja relatywnie często pozwalam sobie na takie pytanie do ludzi, ale ja im nie narzucam, ej, uspokój mnie, Bo ja się, wiesz, ja biorę za to moją
tylko
odpowiedzialność.
Tylko co się dzieje tu i teraz.
Ej, między nami. Ja mam jakieś dziwne przeczucie, ale możliwe, że zmyślam. Dasz mi znać, czy wszystko w porządku? I jak moi znajomi to tolerują, bo tak sobie też cieszę się ogromną ich wyrozumiałością i mi powiedzą, ja jest git stary. I jak potem mi się to ponawia, bo mi się to ponawia, bo jak jestem zmęczony, długo byłem sam przez robotę i nie wiem, jakieś lęki mi się zbudziły i kompleksy, to ja już sobie buduję na tym, nie, spoko, przecież mnie nie okłamał, jakby jest w miarę. Więc ciekawość, akceptacja siebie, trochę jak innej osoby i takie po prostu nieocenianie. Masz straszną ochotę leżeć i spać. Nie, to nie znaczy, że jestem durny i leniwy. Może mam braki. W sensie naprawdę są...
Może naprawdę potrzebujesz
się przespać, nie? Bo 5 godzin to jest za mało, wbrew temu, co mówią napakowani sterydowi panowie z TikToka, którzy mają miliony i Ferrarkę.
Ale ja bym też... Jeżeli mogę.
Oczywiście.
Aluj.
Bo to, co się dzieje przy katastrofizowaniu, przy takim dojeżdżaniu siebie, to, że to jest na poziomie abstrakcyjnym. Kiedy jest na poziomie abstrakcyjnym, trudno na tym materiale poznawczym działać. I bardzo często my tak mielimy, ale to jest na poziomie abstrakcji, ciężko to zobaczyć.
Jestem beznadziejny.
Tak. Więc to, co możemy zrobić, to zapisać to na kartce. Po pierwsze zapisać sobie swoje myśli, zobaczyć, co mi się pojawia w tej głowie, jaki to jest schemat, zapisać sobie taki swój na przykład dzień, a więc najprostszym sposobem zobaczenia, co się dzieje, to, że siadam z pacjentem i zapisujemy jego dzień. Ale tak, wiecie, krok po kroku. I okazuje się, że ktoś ma poczucie, że prokrastynuje, nic nie robi, a potem wychodzi, że 8 godzin w ciągu dnia pracował i to do 22, czy do 23, czy skończył o północy. Okej, ale zobacz, pracujesz tyle godzin, czy pracujesz, nie wiem, 12 godzin w ciągu dnia.
Ja nagminnie mam dała wieczorem, że zmarnowałem dzień, bo był tak pełen, że zdążyłem zapomnieć, co robiłem rano.
Dokładnie, dlatego...
Nagminnie mam taką sytuację. Ja wtedy patrzę w kalendarz, ja wszystko, mój kalendarz jest też jakby retro notatką w Google Kalendarz, ja na to patrzę i tak, a nie, wymyślam.
Bo tak działa mózg. Działa mózg, więc usiądź z kartką, zapisz sobie godzina po godzinie w tym tygodniu, co robiłeś, jak to wygląda. Jeżeli są jakieś przestrzenie, gdzie chcesz coś dodać, gdzie czujesz, okej, faktycznie, nie wiem, tak, 10 godzin leżałem w łóżku, co też się zdarza, to może jest jakiś sygnał, że coś jest nie tak, że może warto zwrócić się po pomoc. A może to jest przestrzeń, gdzie ja mogę coś pozmieniać. Jeżeli lepiej mi się pracuje rano, jestem taką osobą, której lepiej się pracuje rano, to ja nie przyjmuję. Kiedyś przyjmowałam pacjentów wieczorem, teraz już prawie w ogóle nie przyjmuję pacjentów wieczorem, staram się nie robić szkoleń wieczorem.
Zdefiniuj wieczorem u ciebie?
Wieczorem na przykład do godziny 21.
Okej. To późno.
Dużo.
Tak. Jak zaczynałam pracę, potrafiłam pracować do 21 z kawałkiem.
Teraz... To jest chyba los zaczynających pracę. Teraz... To samą historię, dziwny prawda.
I jeszcze pracować w 2 czy 3 klubach sportowych naraz. Myślę, że tutaj zrozumiesz. Teraz już bym tak nie zrobiła. I oczywiście... Siedzę w miejscu, tak, osoby, która może sobie na to pozwolić i mówię z tego miejsca i czasami jest tak, że okej, ja może nie mam przestrzeni takiej dużej na odpoczynek, bo muszę pracować, bo chcę się utrzymać, bo dzieje się coś, ale nadal, co ja mogę zrobić, kiedy ułożę sobie ten dzień, my zawsze mamy jakąś możliwość wpływu. Jeżeli mówimy o wartościach, w takim znaczeniu aktowym, terapii akceptacji i zaangażowania, patrzę ile mamy czasu, to cele to są okej, jakieś takie przystanki na naszej drodze. Zrobię to, zarobię tyle. Ale wartość to jest coś, co jest dostępne zawsze i wszędzie. Nawet jeżeli w moim życiu jest najtrudniej, bo wartości rozumiemy tak jak kierunki świata. Ja zawsze mogę iść na wschód. Ja zawsze mogę iść na zachód. Jeżeli teraz się przesunę w tę stronę, to już, już jestem w innym miejscu.
Tak.
Ja już posunęłam się bliżej w kierunku mojej wartości.
Tak.
I tak rozumiemy to, kiedy jest bardzo trudno. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby układać sobie swój dzień, nie wiem, tak? Nie mogę sobie pozwolić, tak jak ja, żeby nie pracować teraz wieczorem. Jestem na początku swojej drogi zawodowej, czy zmieniam. Okej, ale nadal jest taka przestrzeń, i to jest przywracanie ludziom poczucia wpływu, na którą mam wpływ. A więc ja często mówię, jeżeli moją wartością jest wolność, to kiedyś powiedział mi na superwizji Bartek Kleszcz, jeżeli moją wartością jest wolność, nawet jeżeli trafię do więzienia, to ja mogę dalej realizować tę wartość. I
silne wajby Malcolma X.
I może
albo
wybiorę...
Wiktora Frankla.
Może wybiorę książkę, tak?
Tak?
I to będzie o wolności. Może wybiorę, nie wiem, to co mogę. Czyli jaka jest przestrzeń, gdzie ja nadal mogę wybierać. Więc jeżeli słucham, mówię sobie, o dobra, ale to są ludzie, którzy są w innym miejscu. Oni mogą, tak? Iść na siłownię, zrobić to. Ja nie mogę, tak dużo pracuję. To nadal co możesz zrobić, żeby w kontekście swojej wartości, w ogóle najpierw je zdefiniuj. Zobacz sobie, co jest dla ciebie ważne. To jest o poznawaniu siebie, o takim zauważaniu.
Budowaniu tożsamości, fundamentu tożsamości.
Dokładnie, więc zobacz, co jest dla ciebie ważne i jak możesz w tym kierunku się przesunąć. Ktoś powie, o, dla mnie też jest ważna wolność, a ja pracuję od, nie wiem, 8 do 16, potem wracam w korkach, nie mam przestrzeni na siebie, nie mogę nigdzie wyjechać, jak ja mogę być wolny? No właśnie, skoro wartości są tak elastyczne, to co ty możesz zrobić w kierunku tej wolności, o czym ona dla ciebie jest? I to będzie budowało poczucie wpływu, to będzie budowało poczucie elastyczności psychologicznej, która w badaniach przekłada się na zdrowie, więc zawsze jest jakaś taka możliwość wyboru i warto jej szukać.
Ale wiesz, co jest świetne w tym? I ta wolność, w ogóle te wartości, to one w sumie... Od tego zaczęliśmy i tym kończymy. One się muszą opierać na odpowiedzialności za siebie. Ostatnio miałem takie znalezisko i tak bardzo to poczułem, tak wręcz to mną wstrząsnęło, że ludzie często mają takie poczucie, że czegoś brakuje w życiu. Jakby wszystko jest okej, ale jakby coś tam nie grało. Że te, wiecie, to po angielsku by to było tak, something is missing. Niby jest wszystko, ale something is missing. A dla mnie to jest trochę spychanie odpowiedzialności na something, żeby nie powiedzieć, czekaj, to u mnie wewnętrznie. I teraz co to może być? Ja mam wrażenie, że jeżeli tak na początku tej drogi zrobimy taki myk, że powiemy, nie, wszystko jest okej, wszystko jest na swoim miejscu, ale jeżeli dam sobie takie prawo i taką wolność, o której mówisz, do tego, żeby faktycznie pójść tym kierunkiem, który jest trudny, zobaczyć, jak tutaj z ciałem, zobaczyć, jak relacje z innymi ludźmi, jak ja emocjonalnie się trzymam, co ten dzień mój mówi o mnie, to ja wtedy przyjmuję realną kontrolę nad swoim życiem. Ale nie mówię, something is missing.
Jestem bardziej uważana tu i teraz. Nie jestem ani w przyszłości, ani w przeszłości. Czyli tak, jestem, bo umyka nam ten moment, tu i teraz.
Tak.
Ja cały czas czekam na jakieś wydarzenie. Coś w moim życiu się zmieni, coś się wydarzy.
Teraz to będzie.
Coś się wydarzy. A jednocześnie nie zauważam, że umyka mi to tu i teraz, ten dzisiejszy dzień, który realnie, to jest teraźniejszość, to jest ten moment. O, jak to zabrzmiało coachingowo. Ale, czy nie coachingowo, to nieodpowiednie, że użyłam takiego słowa, ale wiecie jak.
To jest też początek piosenki Macklemora.
Coaching jest super i może być super wspierający. Sama teraz siebie zganiłam. Ale to, że my tak czekając...
To była błyskawiczna autopsychoterapia.
Samoświadomość.
Wow.
Jeżeli ja tak czekam na tą przyszłość, bo tak myślę sobie, ruminuję. Och, jak ja mogłam tak zrobić? To umyka mi to tu i teraz. To kiedy naprawdę realnie mam wpływ na swoje życie. Dziękuję.
Pa-hum.
To nie jest nasze studio, więc szkoda psuć mikrofon, ale masz ochotę go podnieść i rzucić, prawda?
Nie, teraz jest ten moment, gdzie...
A właśnie, musimy flipnąć stołem. Amen, siostro, ja tu nic nie mam do dodania.
Ale to jest fajny moment.
Tak, jak tu i teraz.
No naprawdę, jak to mówiłaś, to ja to tak czułem, miałem ochotę do kamery się zwrócić i powiedzieć, łap ten moment. To jest ta chwila.
What she said.
Naprawdę, tak wiem. Słuchaj, tylko że mnie nie było widać, to będzie, bo na ciebie na kamera. Naprawdę. Dziękuję wam.
Ja dziękuję.
To jest runda pewnie pierwsza z, gdybyśmy chcieli, z 12, prawda?
Na bank.
Ale tu postawimy kropkę. Nie omówiliśmy jakieś 90%
tematów. Normalne.
Ale dotrzemy tam kiedyś, bo to było szalenie interesujące, bardzo ciekawe i coś fajnego może
jeszcze. Teraz na kwartał sobie taką zgrywkę możemy robić.
Oczywiście, może kiedyś dojdziemy do końca tej kartki.
Ale musisz tą kartkę zalaminować, stare, bo ona nie dożyje końca tych rozmów.
Można powieszą tutaj. Nigdy nie kończą.
No nie, to znowu oni.
Paulina, dziękuję ci.
Dziękuję ci bardzo.
Andrzej, dzięki.
Dzięki śliczne.
Trzymajcie się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.